Słowo, które dzisiaj rozważamy w 11 niedzielę po Trójcy Świętej, jest to słowo apostoła Pawła z listu do Galacjan, z rozdziału 2 od 16 wiersza. Proszę, wsłuchajmy się uważnie w te słowa. Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć usprawiedliwienie dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. Jeśli zaś szukając usprawiedliwienia w Chrystusie sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus pozostaje na usługach grzechu? W żadnym razie. Bo jeśli na nowo buduję to, co zburzyłem, dowodzę, że jestem przestępcą. A przecież ja z powodu prawa umarłem dla prawa, aby żyć dla Boga. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Dziękujemy Ci, nasz Boże, za to dzieło Ewangelii. Tak potrzebujemy, Panie, abyś przyszedł do każdego z nas, abyś otworzył nasze oczy i uszy i serce, by każdy z nas pojął i zrozumiał, jak bardzo potrzebuje tej Ewangelii na co dzień w swoim życiu. Tak proszę Cię o moc Twojego Ducha Świętego. Działaj wśród nas, przechadzaj się tutaj, dotykaj naszych serc, abyśmy Twoje Słowo prawdziwie mogli rozważyć i aby Twoje Słowo mogło wydać owoc w naszym życiu. Byśmy mogli bardziej żyć dla Ciebie niż dla samych siebie. Wszystko na chwałę Twojego Syna. Amen. Drogi zboże, nieczęsto się zdarza, że na jakichś spotkaniach parafialnych rozważamy fragment z listu do Galacjan. Nieczęsto też się zdarza, że na nabożeństwach w tekstach liturgicznych znajdujemy słowo z listu do Galacjan. Dlaczego? Dlatego, że trudno wybrać z tego listu takie słowo, które by nikogo nie dotykało i które by nikogo nie uraziło. Kiedy spoglądamy do tego listu, widzimy, jak trudnych słów używa apostoł Paweł. Trudnych nie w tym znaczeniu, że trudno je zrozumieć, ale trudnych dlatego, że tak często dotykają samego sedna naszej wiary. Bardzo często tutaj w tym liście apostoł Paweł ma odwagę wręcz krytykować pewne postawy, odnosić się do czyjejś wiary i wskazywać jej błędy. Dzisiaj trudno nam coś takiego czynić, zresztą nawet nie powinniśmy oceniać czyjejś wiary. Naszym zadaniem jest to, by swoją wiarę weryfikować na podstawie Bożego Słowa, poddawać się próbie, jak mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian, i sprawdzać, czy trwam w wierze tej prawdziwej Bożej, czy trzymam się Ewangelii, czy też tworzę swoją własną Ewangelię i swoją własną wiarę. Fragment, który dzisiaj rozważamy, właściwie jest takim wyjętym małym fragmentem, w którym właściwie nie ma żadnych słów, które mogłyby nas w jakiś sposób urazić. Gdybyśmy popatrzyli trochę wcześniej albo trochę później, już atmosfera znowu się podnosi. Ciśnienie apostoła znowu się podnosi. Ale w naszym fragmencie apostoł po raz kolejny spokojnie jeszcze raz powtarza, na czym polega Ewangelia, czym ta Ewangelia jest. I rzeczywiście apostoł Paweł miał fenomenalne zrozumienie i głębię poznania Ewangelii. I to z czegoś wynikało. Pamiętajmy, że apostoł Paweł był z urodzenia Żydem, z wykształcenia był faryzeuszem, miał więc ten potencjał, aby całe swoje życie zmarnować pilnując konkretnych przepisów prawa mojżeszowego, tak jak to było w przypadku innych faryzeuszy. Ale w jego życiu coś się wydarzyło. Coś zupełnie niezwykłego. Coś zupełnie niespodziewanego. Czytamy o tym w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich. Tam apostoł Paweł, faryzeusz, spotkał na swojej drodze do Damaszku postać, osobę Pana Jezusa Chrystusa. I to spotkanie było konfrontacją ze wszystkim tym, kim był, w co wierzył i co myślał o sobie, Bogu, czy religii, czy wierze. To spotkanie wszystko zmieniło. I tak jest po dzień dzisiejszy. Kiedy Pan Jezus staje na drodze człowieka, zmienia kompletnie jego myślenie i sposób życia. U jednego dzieje się to w sposób radykalny, w ciągu jednego dnia czy pięciu. U innych jest to proces, który trwa do dnia dzisiejszego. I ten proces nigdy się nie kończy. Ten proces odwracania naszego myślenia. Kiedy systematycznie coraz bardziej upodabniamy się do tego, który zbawił wierzącego i który go powołał do życia dla niego. I to myślenie, ta zmiana sposobu życia jest kluczowa w rozumieniu chrześcijaństwa. Zbór w Galacji zaczął doświadczać czegoś zupełnie odwrotnego. Bardzo dobrze zaczęli. O tym mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan. Przed nimi został wymalowany, jak to mówi, obraz Jezusa Chrystusa. I oni go takiego, jakim był Chrystus, przyjęli i dla niego zaczęli żyć. Ale po jakimś czasie, jak apostoł Paweł opuścił zbór w Galacji, przyszli inni nauczyciele żydowscy, którzy zaczęli pracować z Galacjanami. Zaczęli im na nowo uświadamiać, że jeśli chcą żyć w zgodzie z Bogiem, jeśli chcą być zbawieni, muszą powrócić do nauk żydowskich, muszą trzymać się pewnych tradycji i realizować prawo mojżeszowe, bo to jest warunek na to, aby być zbawionym. Gorąco zachęcam do tego i proszę, aby dzisiaj znaleźć chwilę, przeczytać list do Galacjan, to jest 6 rozdziałów. Zwróćmy proszę uwagę na to, co apostoł Paweł mówi o Ewangelii i co mówi o naszym życiu. Proszę, znajdźmy chwilę dzisiaj, przeczytajmy ten list. I tak jak powiedziałem wcześniej, w Kościele mało mówi się na temat listu do Galacjan, dlatego że boimy się wniosków, które wypływają z tego listu. Boimy się, że ktoś zostanie urażony. Albo też i sami omijamy ten list, bo może wskazuje w naszym życiu na coś, co wymaga weryfikacji. Co wymaga tej pokory, o którym mówi dzisiejsza niedziela, by przyjść do Boga i powiedzieć, że w takiej czy w takiej dziedzinie, w takim sposobie myślenia o wierze, o chrześcijaństwie zbłądziłem. Proszę, skoryguj mnie przez Ducha Świętego i pozwól mi na nowo wrócić na drogę, która Tobie się podoba. I apostoł Paweł tutaj nie przebiera w słowach. My też dzisiaj potrzebujemy na nowo usłyszeć o Ewangelii. Nie o Ewangelii ewangelickiej, katolickiej, czy jeszcze jakiejś innej. Nie Ewangelii mojej czy Twojej, ale o tym, że jest jedna i tylko jedna Ewangelia. I ona zawarta jest w Nowym Testamencie. Czyli jeśli chcemy trwać w tej Ewangelii, potrzebujemy Nowego Testamentu i trwania w Nowym Testamencie. Jeśli jesteśmy odłączeni na to, nie mamy na to czasu, mamy inne pasje, no to wtedy będziemy budować swoje poglądy, oddalając się systematycznie od tego, czego chce dla nas Pan Bóg. To bardzo niebezpieczne. O tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Potrzebujemy być może dzisiaj, ja na pewno, przypomnieć sobie, że ta jedna Ewangelia rozpoczyna się od wieści, że człowiek sam sobie nie ma co Bogu przynieść. Nie ma takiej możliwości, że powiedzielibyśmy Bogu: Panie Boże, ja jestem trochę lepszy od innych, albo ja mam takie zdolności, albo to wiem, albo to rozumiem, to poznałem, to potrafię. I Pan Bóg mówi: no bracie, to wystarczy, spokojnie, możesz pójść do mnie. Nie. Człowiek ma puste ręce, nie ma z czymś do Boga przyjść, nie ma czym się pochwalić. Jego stan, w którym jest, z tego wynika. I Boże Słowo mówi o tym, że nic z tym stanem nie jesteśmy w stanie zrobić, nie jesteśmy w stanie naprawić tej sytuacji, zmienić ją, żadne uczynki, żadne religijne obowiązki. Nazywanie siebie dobrym człowiekiem w kontekście innych ludzi, przyzwoitym, żadne gadanie, że ja się staram, no nie zawsze mi wychodzi, ale Pan Bóg wie, że ja mam takie szczere serce i tak bym chciał, żeby było dobrze. Nic z tych rzeczy. Gdyby cokolwiek z tego miało znaczenie, Pan Jezus nie musiałby umierać. Ale umierał dlatego, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić i nasz stan jest tak zły. I Ewangelia mówi o tym, że pomimo tego, że nasz stan jest tak zły, Pan Bóg zrobił coś, aby ten nasz stan zmienić, aby go odwrócić, aby postawić nas na zupełnie innym miejscu. I zrobił to nie dlatego, że byliśmy lepsi od innych, albo bardziej się staraliśmy, albo jesteśmy z lepszego domu, albo mamy gorszego sąsiada. Nie. Zrobił to dlatego, że w swojej naturze Bóg jest miłością i pragnie ratować człowieka. I w tym, że jest miłością, jest też sprawiedliwy. To znaczy, że musi odnieść się, osądzić musi grzech. I właśnie to uczynił w Jezusie Chrystusie. Jak zatem rozumieć naukę Nowego Testamentu, która mówi o uczynkach? Gdzie z jednej strony czytamy o tym, że uczynki nie mają znaczenia żadnego, a mamy inne teksty, które mówią o tym, że wiara bez uczynków jest martwa i pozostajemy oddaleni od Boga. Możemy tutaj skonfrontować na przykład list do Galacjan albo Efezjan z listem Jakuba. To są zupełnie dwa osobne sposoby myślenia o uczynkach. Modliłem się o to, żeby Pan Bóg dał mi jakiś prosty obraz, żeby tą różnicę spróbować przedstawić. Przyszedł mi do głowy taki obraz. Nie wiem, czy od Pana Boga, ale podzielę się z Wami. Mianowicie, człowiek staje przed Bogiem. I kiedy staje przed Bogiem, kiedy poznaje Boże Słowo, zaczyna widzieć, że Bóg jest doskonały. Żeby z Nim przebywać, trzeba być doskonały, trzeba być świętym. I te oczekiwania, jakie Pan Bóg ma, określił w prawie mojżeszowym, w 10 przykazaniach przede wszystkim i nie tylko. To znaczy, żeby być ze mną, musisz spełnić to, 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 to i tamto. Jeśli w 100% wszystko uda Ci się zrealizować, będziesz doskonały i będziesz mógł być ze mną. Jeśli w jednym się pomylisz, jeśli w jednym upadniesz, jesteś winny i nie możesz być ze mną. I kiedy człowiek patrzy na to, myśli sobie, no trochę bez sensu, po co to Boże prawo, skoro nie mogę je przestrzegać, bo jestem zbyt słaby, grzeszny. A no właśnie po to, aby w tym prawie uświadomić sobie, że nie jestem w stanie i że potrzebuję pomocy. I kiedy Duch Święty to mi uświadamia, zawsze wskazuje na Pana Jezusa, który staje na moim miejscu, aby w 100% okazać Bogu posłuszeństwo za mnie, aby spełnić wszystkie przykazania, abym ja mógł uchwycić się Jego i móc stanąć przed Bogiem i w Jego imieniu być z Nim połączonym. Aby móc powiedzieć, Boże, ja nie potrafię, ale mój Pan i mój Zbawiciel zrobił za mnie to, czego ja zrobić nie mogę. Dzięki temu pośrednikowi, dzięki temu Zbawicielowi, ja nie muszę już myśleć, że trzeba mi spełnić wszystkie prawa, by być zbawionym, ale mój Zbawiciel ratuje mnie, abym ja od tego momentu skupił się na służbie Bogu. Był Mu posłuszny, kochał Go każdego dnia, szukał Go, poznawał Go w Bożym Słowie, żeby mógł być odciążony od obowiązków prawa w kontekście zbawienia, wolny od prawa w kontekście zbawienia, abym już mógł żyć dla Boga, tak jak czytamy w naszym słowie. Człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnianiu uczynków, ale jedynie dzięki zawierzeniu Chrystusowi. Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa, by mieć usprawiedliwienie nie dzięki przykazaniom, ale dzięki Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Bo dzięki uczynkom nie jesteśmy w stanie być usprawiedliwieni, ale dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy stać się dziećmi Bożymi prowadzonymi mocą Ducha Świętego. Rozumiesz, siostro i bracie? I teraz wobec tej Ewangelii, którą Bóg do nas kieruje, mamy dwie tak zwane antyewangelie, z którymi musimy się zmierzyć. To znaczy znowu, stajemy przed Bogiem, ma On jakieś oczekiwania, my wiemy, no nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich, ale gdybym tak sobie stworzył pewne uczynki, działania, które jestem w stanie zrobić. Na przykład, no mogę chodzić do kościoła, no mogę pomóc temu czy tamtemu, mogę zaangażować się w coś, mogę zbudować swój system religijny na miarę moich możliwości. No i wtedy Pan Bóg zobaczy, że ja się tak staram. Ja będę w tym taki wierny i On mnie w tym nagrodzi. No wszystko fajnie. Tylko pomijamy tutaj jeden kluczowy element. To jest zawierzenie Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie moje działania uczynkowe w kościele czy gdziekolwiek w kontekście zbawienia bez Chrystusa prowadzą do śmierci i odrzucenia przed Bożym obliczem. Tym jest chrześcijaństwo. Prawo zostało mi dane nie po to, żebym próbował go użyć do zbawienia, ale by mi uświadomiło, że potrzebuję Zbawiciela. To jest jedna antyewangelia, zwana najczęściej religijnością w Bożym Słowie. To znaczy zrobię pewne rzeczy, Pan Bóg mnie nagrodzi, dziękuję, nie muszę tam naśladować Pana Jezusa, poznawać Bożego Słowa, wystarczy, że zrobię pewne rzeczy. Drugą antyewangelią jest tak zwana tania łaska. Ona już się też pojawiała w historii naszego Kościoła. Tania łaska polega na tym, że my jako ewangelicy stajemy przed Bogiem i mówimy, no łaską jestem zbawiony i tak sobie będę żył i On tak będzie mnie zbawiał, a ja będę robić to, co chcę. No bo po co cokolwiek robić? Po co się angażować? No nie do końca, bo znowu czytamy w naszym fragmencie, przecież ja z powodu prawa umarłem dla prawa, nie po to, żebym mógł nic nie robić, nie dlatego, że łaska mnie zbawiła i ja tak sobie idę przez życie, ale umarłem dla prawa, aby żyć dla Boga. I wtedy doczytrzą mnie te słowa z Nowego Testamentu, które mówią o tym, żeby wziąć swój krzyż na siebie, żeby, jak czytamy w liście Piotra, dołożyć wszelkich starań, żeby służyć Bogu, żeby rezygnować z samego siebie, żeby poddawać siebie próbie. I robimy to dlatego, że Duch Święty kładzie nam to na sercu i daje nam siły, daje nam motywację, pozwala nam, pragnie tego, byśmy odwracali się od samych siebie, odwracali się od świata i służyli już tylko Bogu i zmieniali się na obraz tego, który mnie zbawił. To jest chrześcijaństwo. Oczywiście my bardzo szybko powiedzielibyśmy, no przecież w naszym kościele dzisiaj się mówi, łaską zbawieni jesteśmy, ale chwila, my nie mówimy o zbawieniu, mówimy o codziennym życiu. To są dwie różne rzeczy. W kontekście zbawienia, łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę i to nie z nas, Boży to dar, mówi Paweł w liście do Efezjan. Natomiast w kontekście codziennego życia umartwiam swoje ciało, mówi Paweł. Poddaję je Duchowi Świętemu. Szukam Bożej woli. Do kogo jest dzisiejsze słowo z listu do Galacjan, jeśli nie do mnie najpierw? Do kogo jest to słowo? Pytanie najważniejsze dzisiaj. Co za różnica? Co za różnica? Czy tak, czy tak? Każdy ma przecież swój światopogląd, każdy przecież się stara jak może. Jesteśmy tutaj w kościele, jest miło, przynajmniej powinno być miło. Powinniśmy wyjść z kościoła zrelaksowani. Życie jest na tyle trudne na co dzień. Problemy w domu, z pracą. Tyle zmartwień, spać nie idzie. I tu jeszcze w kościele wydziwianie. Czy nie może być normalnie? Kochani, podsumowując, apostoł Paweł rzadko się martwił. Nie przejmował się prześladowaniami, tym, że go kiedyś zabiją, że go zamkną w więzieniu. Rzadko się martwił, ale jak się już martwił, to martwił się o dwie rzeczy. I o tym pisze kilkakrotnie w Bożym Słowie. Po pierwsze, martwił się o braci według ciała, to znaczy o Żydów, że odrzucili Chrystusa. I druga rzecz, o którą się martwił i przez którą nie spał po nocach, to były zbory. To byli ludzie w tych zborach, którzy byli przekonani o tym, że są zbawieni i że wszystko w ich życiu jest w porządku, że nie muszą się niczym przejmować i nic ze swoim życiem nie robić. Czy takich ludzi możemy znaleźć dzisiaj w naszych zborach? Którzy myślą sobie, że kto jak to, ale oni, my. Czy to słowo jest skierowane do nas dzisiaj? Czy myślisz, że Pan Bóg chce ci coś powiedzieć? Być może. Spróbuj się wsłuchać w głos Ducha Świętego. Daj szansę Bogu dzisiaj i przeczytaj list do Galacjan. Może cię to nie dotyczy. Módl się wtedy o tych w naszym zborze, których to dotyczy. A jeśli wiesz, że Bóg chce ci coś powiedzieć na temat twoich życiowych priorytetów, to poddaj się Jemu i przestań się upierać, że zbawi cię cokolwiek innego niż osobiste spotkanie i życie dla Jezusa Chrystusa. Amen.